Robert Anacki, wiceprezes partii Porozumienie, dziś usiadł przed mikrofonem Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Witam, Bogdan Sadowski. Zacznijmy jednak od polityki. Od polityki międzynarodowej, ale dotyczącej także naszego kraju. Niemcy zawiesiły swoje wsparcie dla idei obowiązkowych kwot uchodźców, których no między innymi Polska przyjąć nie chce. No czyli z dużej chmury mały deszcz, a w zasadzie z dużej burzy, którą rozpętano przeciwko takim krajom jak Polska, no nic groźnego nie wynikło. Jak to powiedział jeden z prominentnych polityków, strachy na lachy.
To prawda. Trzeba się tutaj zgodzić, że trafnie to ujął. Nie wiem, kto to powiedział dokładnie, ale myślę, że bardzo trafnie to ujął, krótko i na temat. Jeżeli chodzi o samych uchodźców, no tutaj warto zaznaczyć, że Niemcy, jak i wiele krajów Europy Zachodniej, nie miały problemu z uchodźcami, tylko z nielegalnymi imigrantami, dlatego że uchodźcą jest ktoś i taki status posiada, kto do pierwszego kraju przybywa ze swojego kraju, w którym na przykład jest zagrożone jego życie poprzez to, że są jakieś na przykład działania zbrojne i tak dalej. I tutaj właśnie konwencja genewska o tym mówi, chyba z 60 któregoś roku. I warto się na tym skupić, że tutaj się pojawił inny problem właśnie tego, że napływało mnóstwo imigrantów, którzy chcieli korzystać z zasiłków różnego rodzaju, między innymi w Niemczech. I myślę, że budżet po pierwsze nie wytrzymuje tego, a po drugie są kłopoty związane z rejestracją tych ludzi i tak dalej.
No i mówienie o konsekwencjach dla między innymi Polski chyba jest teraz już pustosłowiem.
Ja myślę, że to jest taka próba wycofania się.
Przejmie rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Jak wiadomo, dokładnie nie będzie forsować tego.
No myślę, że pod obecnym przywództwem tym bardziej będą od tego odchodzić i tutaj Niemcy dały wyraźny sygnał, że no, kapituluje ich polityka w zakresie uchodźców i migrantów i Polska, Węgry tutaj trzymając się swojego stanowiska, można powiedzieć, odniosły sukces.
I to tyle w tym temacie. Mhm. Teraz już nasza arena tutaj krajowa. Pana zdaniem, rząd ma pomysł, jak rozwiązać problem protestujących osób niepełnosprawnych w Sejmie, które no żądają w dalszym ciągu zwiększenia wysokości świadczeń socjalnych, mimo że część postulatów już spełniona.
Rząd konkretne propozycje złożył protestującym. Chodzi o kwestię pomocy w postaci refundowania rehabilitacji na przykład. Mówił o tym wicemarszałek Senatu Adam Bielan w telewizji.
No, ale protestujący chcą żywej gotówki.
No ja mam świadomość, że chcą żywej gotówki, tylko tutaj mogą być duże obawy, jak ta gotówka będzie wykorzystywana. Dlatego też takie celowe, na przykład celowa pomoc jest znacznie lepsza. No dlatego, że ona idzie na konkretny cel i my podatnicy wszyscy, którzy mielibyśmy w jakiś sposób uczestniczyć w tym, no na pewno chcielibyśmy wiedzieć, na co konkretnie to idzie, ja przynajmniej. No a tą żywą gotówkę trudniej jest skierować na konkretne cele, a tutaj mamy konkretny cel i domagają się ci rodzice tych pieniędzy, jak wskazują, na konkretne cele, więc nie wiem, dlaczego oceniają lepiej uzyskanie 500 zł jako żywej gotówki niż na przykład rehabilitacji, która nawet kilka tysięcy może kosztować w postaci świadczenia, które będzie refundowane.
To może inaczej zapytam, czy protest w pana ocenie jest inspirowany politycznie?
W mojej ocenie większość rodziców, która tam protestuje, pewnie nie jest inspirowana, chociaż ci, którzy przewodzą temu protestowi, tam wielokrotnie gdzieś w internecie ktoś coś nagrał, no raczej z posłami opozycji rozmawiali, byli, ich narracja pasuje do powiedzmy narracji polityków, którzy są w opozycji. Trudno mi jest to ocenić. Ja chcę wierzyć, że ci rodzice po prostu poszukują, jak każdy rodzic, pomocy dla siebie, a tym samym własnych dzieci, bo są w bardzo szczególnej sytuacji, szczególnie trudnej sytuacji. No i tutaj na pewno trzeba będzie znaleźć jakiś kompromis. Myślę, że rząd zaproponował bardzo dobrą propozycję z perspektywy pomocy tym ludziom. Ja osobiście nie jestem za rozdawnictwem, ale to jest szczególna grupa rodziców osób niepełnosprawnych, a my w Polsce mamy wiele takich sytuacji, że mamy na przykład opiekę medyczną państwową, są popełniane błędy, a uzyskanie później pomocy od państwa w takim wymiarze, jak na przykład rodzic mógłby pójść do pracy i te pieniądze też zarobić, nie jest uzyskiwana, więc tutaj jestem skłonny, patrząc na ogół społeczeństwa, przyznać rzeczywiście, że trzeba rozwiązanie znaleźć. Te propozycje rządu, które padły, są dobre. Nie wiem, dlaczego no powiedzmy osoby, które tam protestują, nie chcą usiąść i uszczegółowić tego i znaleźć tego kompromisu. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Większość tych rodziców dostała 500 zł w gotówce, bo mamy program 500+ i to są zazwyczaj dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.
Jak postrzega pan to, co dzieje się pomiędzy dwoma kandydatami na prezydenta Warszawy? Jest spór, czy bo jest spór. Czy to, co robią
polityka, to cały czas
kandydaci Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, to jest kampania wyborcza, czy to jeszcze nie jest kampania
wyborcza? Czy w jakimś sensie możemy ocenić, czy jest to kampania? Kampania trwa zawsze od pierwszego dnia po wyborach i nie oszukujmy się po to.
Ale działanie obu panów wymyka się Państwowej Komisji Wyborczej spod kontroli?
Ja myślę, że po pierwsze ta ustawa, która została znowelizowana i poluźniona troszeczkę, powinna jeszcze bardziej być poluźniona, bo i tak ta kampania będzie trwała. Taka jest moja ocena osobista, aczkolwiek oczywiście są pewne granice dobrego smaku i pytanie, czy też jako kandydaci panowie no, mają prawo po prostu, znaczy nie mają prawa oczywiście przekraczać pewne granice i tutaj no, pozostanie to w ocenie pewnie Państwowej Komisji Wyborczej. Niemniej jednak już się taki zwyczaj przyjął, że się prowadzi te prekampanie kandydata na kandydata. Oficjalnie nie można powiedzieć, że kandyduje i agitować za Głosuj na mnie, ale można mówić o problemach, więc w pewnym sensie też zamykanie komuś ust byłoby bezcelowe, ale a takie agitowanie na zasadzie, nie wiem, rozdawnictwa, ulotek, chodzenia i mówienia...
No właśnie taka sytuacja w Zielonej Górze. Miała miejsce, działacze Platformy Obywatelskiej rozdawali ulotki z informacją o swoich kandydatach na kandydata na prezydenta miasta. To jest w pana ocenie wyborczy falstart, czy działanie nienoszące znamion?
Znaczy się, no jeżeli między sobą pokazują, który ma tam w swoim obozie wygrać, no to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest komiczne, no bo przepraszam bardzo, ale mieszkańcy Zielonej Góry mają wybierać między Platformą a Platformą. No raczej to mieszkańców Zielonej Góry, jak i każdego tutaj miasta czy miejscowości w Lubuskiem nie będzie interesowało. Raczej ich interesuje po prostu to, co konkretni kandydaci zaproponują dla Zielonej Góry. I myślę, że tutaj największy spór polityczny, o którym mówiliśmy, będzie trwał między kandydatami poszczególnych obozów i tymi niezależnymi.
Obowiązek należytego zachowania posłów i senatorów, nie tylko zresztą w sali posiedzeń, ale też w innych miejscach, w których no, przebywają parlamentarzyści, przewiduje projekt nowelizacji ustawy. W pana ocenie to jest naprawianie niedoprecyzowanej wcześniej ustawy, czy zbyt daleko idąca ingerencja w prywatność parlamentarzystów?
Mogę tutaj wydać swoją osobistą opinię, ale też powiedzieć troszeczkę szerzej, jak to widzę. Po pierwsze, widzę to w ten sposób, że jednak parlamentarzyści w jakiś sposób nas reprezentują. No i rzeczywiście nawet poza pracą, można tak powiedzieć, czyli poza Sejmem, poza parlamentem, no oni nas reprezentują przez 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, jeżeli ktoś tam pojechał na wakacje, bo pewnie redaktor się do tego odnosi, ktoś komuś zrobił prywatne zdjęcia, to ja uważam, że ta druga strona, ta strona związana z mediami, szuka szumu, a przez to właśnie powstają takie ustawy, które chcą ustawami naprawiać rzeczy, których się nie da naprawić. To jest u nas kwestia kulturowa, że my pewnych rzeczy, pewnych zjawisk nie akceptujemy. Jeżeli to się działo za granicą, a ktoś na siłę szuka szumu wokół tego, no raczej bym z tego powodu nie nowelizował prawa, bo to będzie wynikało raczej z takiego dobrego obyczaju. I ci kluczowi posłowie, ci kluczowi liderzy, że tutaj akurat ja jestem w partii Jarosława Gowina. Ja myślę, że patrząc na to, jak on się prowadzi w polityce jako bardzo wyraźny lider i w jaki sposób narruje w tej polityce od lat, no to właśnie ta wysoka kultura też nas na niższym szczeblu pracujących z Jarosławem Gowinem na przykład uczy tego, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. I to jest, myślę, klucz do tego. Ustawą tego nie zmienimy.
A partia Jarosława Gowina w Lubuskim już wie, czy będzie samodzielnie na listach, czy wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością?
To zależy od szczebla samorządu. Na pewno, jeżeli chodzi o kwestie tutaj sejmików, mamy już pewne ustalenia poczynione centralnie dotyczące kandydatów nawet. Jeżeli chodzi o kwestie, i startujemy wspólnie oczywiście jako Zjednoczona Prawica, jeżeli chodzi o dwa największe te miasta w Lubuskim, czyli Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski, również już pewne ustalenia mamy i będziemy na 90% startować wspólnymi siłami.
Kandydaci są, czekają w blokach startowych?
Czekają i będzie to na pewno duże zaskoczenie, ponieważ staraliśmy się też poszerzyć ten elektorat poprzez wyraźnych kandydatów z takiego środowiska gospodarczego, czyli zaznaczymy ten czynnik, uzupełniając Zjednoczoną Prawicę o podejście wolnościowe, wolnorynkowe, ale też oferujące przedsiębiorcom pewne mechanizmy, a Prawo i Sprawiedliwość ma swój stały program, myślę, że takie fundamenty. No i ten miks powinien też spowodować, że będzie to takie wyważone, nie będzie to postrzegane w taki sposób, fundamentalny, jeżeli chodzi o samą partię rządzącą. Tutaj chodzi mi oczywiście o dużego koalicjanta naszego, czyli Prawo i Sprawiedliwość. My jako Porozumienie na pewno dostarczymy takiego oddechu wolnorynkowego, wolnościowego i ofertę dla przedsiębiorców.
A może się tak stać oddolnie, że no wasi Porozumienia kandydaci będą startować na wójtów i burmistrzów?
Tak, i te ustalenia nawet odgórnie popłynęły w dół, że jest dowolność, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby szukać współpracy, ale będą to również komitety lokalne. Już mogę zaznaczyć, że kilka powiatów prawdopodobnie nie wystartuje tutaj z naszym koalicjantem, ale nie dlatego, że nie chce, tylko po prostu kalkulujemy realne szanse, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie mandaty, a my możemy na przykład w jakiejś koalicji, to i tak ta siła będzie bardziej rażąca i będzie możliwe zbudowanie koalicji później. I ja nie będę tutaj wymyślał i składał ładnie rąk i opowiadał bajek. Po prostu szukamy sposobu na to, żeby przejmować na różnych szczeblach samorządu władzę i zmieniać ten samorząd. Na tym polega polityka.
Tak na koniec już i na pana polityczny nos. Wybory samorządowe i kampania będą jakie? Merytoryczne, wyważone, spokojne czy kłótliwe, hałaśliwe, nacechowane bezpardonową walką? Pytam, bo no, język polityczny jest coraz ostrzejszy.
To zależy, myślę, od każdego kandydata i każdej strony tego sporu politycznego. Na pewno będą debaty i merytoryczne, ale one są nudne dla wyborcy. Wyborca wybiera na podstawie emocji i tutaj niestety, w mojej ocenie, tak polityka dzisiejsza wygląda, że trudno jest każdemu obywatelowi ocenić tyle różnych aspektów danego kandydata. Nie każdy z nas jest ekonomistą, prawnikiem, żeby to oceniać, a jednak na bazie aktów prawnych różnego rodzaju no, tworzy się czy to administrację samorządową, czy na przykład w obszarze legislacji ogólnopolskiej. I według mnie będzie po prostu się to odbywało na zasadzie emocji, ale te emocje będą przyklejane do inwestycji, do różnych działań. Będziemy pokazywać po prostu, co możemy zrobić. My na pewno będziemy mówili prostym językiem, ale nie prostackim.
Dziękuję. Robert Anacki, wiceprezes Partii Porozumienie, był porannym gościem w Radiu Zachód.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.